Witam Was, drodzy w Chrystusie. Pokój Boży, braterstwo. Proszę braterstwa, ile razy staję na tym miejscu, to przyznam się, że cały drżę, ponieważ czuję odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo. Brat, który służył przede mną, wspomniał o pewnej odpowiedzialności tych, którzy słuchają, aby słuchając, aby analizowali słowa, które są wypowiadane przez starszych zborowych. Ale szczególnie czuję odpowiedzialność wobec Boga, wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, wobec Jego słowa i wobec Was, ale również chcę zwrócić uwagę też i na to, że słuchając słów jesteście wszyscy odpowiedzialni za to, jeżeli te słowa będą dobre, to jesteście odpowiedzialni za to, aby je przyjąć i wprowadzić w życie. A jeżeli uznacie, że te słowa nie mają wartości, to uczynicie, jak zechcecie. Zanim przystąpię do rozważań, chciałbym złożyć obowiązek z siebie. Serdeczne braterskie pozdrowienie przesyłają synowie moi, a bracia w Chrystusie, którzy są za oceanem, wraz ze swoimi żonami, życząc błogosławieństwa Bożego, a osobiście serdeczne pozdrowienie od braterstwa Danielów dla braterstwa Sygnowskich. Serdeczne pozdrowienia są od braterstwa Grunów z Francji, również od braterstwa Prowaźników z Dziecina, z Republiki Czeskiej, którzy są dosyć w ciężkim położeniu zdrowotnym, a również są serdeczne pozdrowienia od zboru w Kozach Dolnych, ponieważ miałem przywilej tam być w tygodniu na nabożeństwie i braterstwo stamtąd prosili, żeby przekazać pozdrowienie dla uczestników ogólnego zebrania w Biłgoraju. Proszę braterstwa, pójdziemy w naszym rozważaniu oczywiście do dobrego Słowa Bożego, żeby z niego wyciągnąć lekcję dla siebie. Apostoł Święty Paweł, pisząc list do Koryntian, to w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 11, w wersecie 1, napisał takie zachęcające słowa i wzywające słowa do jego naśladowania. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. To są słowa apostoła świętego Pawła, które to, co potrafiłem znaleźć, to 3 razy w swoich listach użył. W liście apostoła świętego Pawła do Filipian w rozdziale 3, a 17 wersecie używa prawie tych samych słów, trochę rozszerzonych. 3 rozdział, werset 17 zawiera taki zapis. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Apostoł w tych słowach wzywa do naśladowania Jego, a przy tym mówi, że tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusowym. W czym mamy apostoła naśladować? W czym on jest wzorem dla nas? W czym on naśladował Jezusa Chrystusa? Czym Jezus był wzorem dla apostoła świętego Pawła? Pragnieniem apostoła świętego Pawła było, aby doznać mocy zmartwychwstania. W czym Jezus był wzorem do naśladowania dla apostoła? Apostoł to oświadcza i przeczytajmy jego słowa w tym trzecim rozdziale listu do Filipian, a przeczytajmy może od wersetu 10 do wersetu 14. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jest to oświadczenie apostoła, że jego pragnieniem było doznać mocy zmartwychwstania. Był tego świadomy, że jest to możliwe. Był świadomy, że to jest możliwe przez udział w cierpieniach Jezusa Chrystusa i ofiarowaniu się aż do śmierci, podobnie jak Chrystus Pan uczynił to w swoim życiu. Ofiarował się na wyłączną służbę Bogu i tej wierności dochował aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. W tym celu właśnie apostoł oświadcza, że ja to jedno czynię. I to zdanie, to jedno czynię, będzie tytułem naszego rozważania. Apostoł miał przed sobą jeden cel, a tym celem była nagroda w górze, jak oświadcza apostoł, do której to nagrody on był powołany przez Boga za pośrednictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I my, drodzy w Chrystusie, z łaski Bożej podobnie dostąpiliśmy powołania, wysokiego powołania, powołania niebieskiego. Pamiętamy na słowa apostoła świętego Pawła skierowane do poświęconych, które są zapisane w liście do Hebrajczyków w rozdziale 3, a w wersecie 1. Przetoż bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Tak się odzywa do naśladowców Jezusa Chrystusa. A apostoł święty Piotr, pisząc również do Kościoła w drugim swoim liście, w rozdziale 1, a 10 wersecie napisał też takie słowa. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. Apostoł święty Piotr też mówi o wysokim powołaniu, o niebieskim powołaniu. Moglibyśmy tak na prędce pomyśleć, że wszyscy, którzy to poselstwo boskiej łaski, którzy to poselstwo boskiej miłości usłyszeli, to odczuwają pragnienie, by chociaż Bogu, choć częściowo, w miarę swoich możliwości i sił, aby za tą cudowną Jego dobroć, aby się można było Bogu odwdzięczyć. kiedy się dowiedzieliśmy, że Bóg tak wielce umiłowanego swojego Syna, Jezusa, wydał jako okup za grzechy nasze, a nie tylko za nasze grzechy, ale też za grzechy wszystkiego świata, powinniśmy w głębi naszej duszy odczuć tak głęboką wdzięczność i chęć, aby Jemu poświęcić całe nasze życie. Każdą chwilę naszego życia, aby tym sposobem pokazać nasze uwielbienie, okazać naszą wdzięczność za wielką dobroć naszego niebieskiego Ojca. Niestety, braterstwo, nie jest to usposobieniem każdego jednego, co tą Ewangelię, tą radosną nowinę usłyszał, ale daje się zauważyć, że w każdym kraju i w każdym kościele jest tysiące ludzi, którzy uważają się za prawdziwych chrześcijan, za prawdziwych naśladowców Jezusa, ale do wdzięczności Bogu nie czują się zobowiązani. Ewangelia, radosna, wesoła nowina, nie porusza ich głębszych stron ich duszy. Jeżeli coś jest do otrzymania od Boga, coś do zyskania, to wtedy są gotowi, aby to przyjąć. Ale żeby się Bogu za to odwdzięczyć, to do tego się nie spieszą. Oni się tym zadowalają, aby istnieć jako otrzymujący dary od Boga, jako otrzymujący chrześcijanie, żyjący z niebieskiej jałmużny. Być może, braterstwo, że nauka o usprawiedliwieniu z wiary stała się dla wielu przyczyną, aby ze swej strony około swojego zbawienia nic nie starać się uczynić. Słyszeli bowiem od swoich nauczycieli odnośnie zbawienia, że ono nie jest z uczynków, ale ono jest z wiary. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, jak to oświadczył apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 2 a 9 wersecie. I równocześnie, że nie jest to z was, ale dar to Boży jest. Czują się więc zadowoleni, chętni przyjąć to, co Bóg według ich zdania ma im udzielić, i wcale nie myślą o tym, że mogliby się jakimś dobrym uczynkiem ze swojej strony do swojego zbawienia, że mogliby się przyczynić. Te wzmianki, braterstwo, wcale nie mają znaczyć, że ganimy to, że są chętni przyjąć dary Boże. Proszę, braterstwa, jest to raczej właściwym zachowaniem każdego dziecka Bożego. I nie tylko na początku jego drogi, ale również i szczególnie przy jej końcu. Co się tyczy uwolnienia od potępienia z grzechu adamowego, to musi być uskutecznione przez wolną łaskę daru Bożego. Apostoł święty Paweł w 2 rozdziale listu do Hebrajczyków w 9 wersecie napisał, że Jezus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Skosztował śmierci za każdego. I jedynie na okupie umiłowanego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, to uwolnienie spoczywa. Do tego uwolnienia nie możemy nic dodać. Do tego uwolnienia nie możemy się nic przyczynić. Jesteśmy tylko zaproszeni, aby w to uwierzyć i ten podany nam dar przez Boga bez pieniędzy, bez zapłaty, aby go przyjąć i być za to Bogu wdzięczny. Tysiące wierzących chrześcijan twierdzi, że oni to uczynili. Tysiące chrześcijan twierdzą, że oni przyjęli ten dar Boży, chociaż często ci sami ludzie mają pewne wątpliwości co do swojego zbawienia. Mają wątpliwości, czy teraz są bliżej Boga, czy są bliżej tego zbawienia, niżeli na początku, w czasie, kiedy uwierzyli w to zbawienie. Pojawiają się wątpliwości, czy ja też naprawdę jestem Jego? Czują się tak, jak ten bogaty młodzieniec, który przyszedł z zapytaniem do Jezusa: Panie, co ja mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Kiedy Pan Jezus wskazał mu na zachowanie przykazań Bożych, to mówi: Panie, tego wszystkiego to ja staram się przestrzegać od młodości mojej. Ale jednak co czuł? Czuję, że czegoś mi jednak nie dostaje. Proszę braterstwa, takowi chrześcijanie mają w swoim życiu za dużo interesów. Jezus Chrystus powiedział: pieczołowanie świata i omamienie bogactw zaduszają słowo i staje się to słowo bez pożytku. Gromadzić dobra doczesne, opływać w tych dobrach, do tego są gotowi. Poświęcają temu wiele czasu w swoim życiu, a z tej przyczyny mają bardzo mało czasu, aby się sprawie swojego duchowego życia i innym sprawom łaski Bożej, aby się oddać. Inni są pilnie zajęci, by się tym obecnym złym światem zająć, żeby się nim zaopiekować. Chcieliby wszystkich ludzi od ich chorób uleczyć i dlatego wdają się w politykę. Chcieliby uleczyć ten świat. Inni wdają się w inne humanitarne działania albo oddają się bez reszty sztuce lub wiedzy świeckiej. A skutek, braterstwo, tego jest taki, że dla rzeczy świętych, dla rzeczy należących do żywota wiecznego mają bardzo mało czasu. Często są gotowi oddać swój czas czemukolwiek, ale nie oddać tego czasu Chrystusowi. I w ten sposób staje się Jezus Chrystus jednym z licznych ze sobą sprzecznych interesów. Takowi zezwalają licznym rywalom Chrystusa do zabierania im swoich żywotnych sił i powoduje to, że ta mała ilość słowa w nich bywa zaduszona. Wszystko, co jeszcze mogą dla Boga i Chrystusa oddać, to jest możliwe, że jeden z siedmiu dni w tygodniu, jeżeli jeszcze nawet i to jest możliwe. I dlatego jest to ich duchowe życie słabe, to duchowe życie jest chore i zupełnie jest niezdolne, aby się wymaganiom i powabom świata oprzeć. Nic dziwnego, że nie znajdują w swoim życiu wiele przyczyn do tego, aby za to Bogu złożyć podziękowanie. Tam nie ma więcej niepodzielnego poświęcenia serca dla woli Bożej, żadnego oddania serca, ani myśli, ani ręki w służbie dla żywego Boga. Tam nie bywa więcej w wszystkiego na boskim ołtarzu złożone. Ci chrześcijanie żyją dla siebie i dla obecnego świata. Jednak, braterstwo, przez to wszystko, co powiedziałem odnośnie sposobu życia, to nie chcę ganić takiego sposobu życia. Jest przecież lepiej oddawać się czy to działalności humanitarnej, czy to oddawać się polityce, czy sztuce, lub czemukolwiek, jakiemukolwiek uczynkowi pożytecznemu dla innych, aniżeli oddawać się brudnemu życiu, aniżeli oddawać się niemoralności. Na pewno jest lepiej cokolwiek poczciwego czynić. Tylko jedna rzecz, że takie życie nie powinno być uznane za to, czym ono jest faktycznie. Mianowicie, że nie jest to podobne do życia Chrystusowego. A żadne życie, które nie jest podobne do Chrystusowego, nie może być uważane za życie prawdziwego chrześcijanina. Życie i służba naszego Pana Jezusa Chrystusa była zawsze skierowana do jednego celu. On nie miał siły, ani on nie miał czasu na rzeczy różne, na rzeczy uboczne. Przecież on przyszedł z nieba dla jednego celu, aby wykonać wolę swojego Ojca, i temu wykonywaniu woli swojego Ojca on się oddał bez reszty w swoim życiu. On wiedział przecież, był świadomy tego, że świat cierpi pod ciężarem grzechu, że cierpi pod ciężarem swoich trosk, lecz Jezus nie dał się odprowadzić od swojego dążenia do jednego końcowego celu. Wprawdzie on w czasie swojego pierwszego bytu na tej ziemi uleczył niektórych chorych, lecz trzeba nam powiedzieć, że nie było to zbyt wielu w stosunku do liczby wszystkich chorych, którzy istnieli na tej ziemi, a nawet którzy istnieli w narodzie izraelskich. Nie było to zbyt wielu w stosunku do wszystkich cierpiących. Jego naród, naród żydowski, dążył do uwolnienia się spod jarzma rzymskiego, ale Jezus nawet palcem nie ruszył w tym względzie, aby poprzeć to dążenie, bo on przyszedł na ten świat w innym celu. On przyszedł w celu złożenia ofiary ze siebie samego. On przyszedł w celu wypełnienia woli swojego niebieskiego Ojca. I to ofiarne, nieprzerwane oddanie się woli Bożej jest wzorem i przykładem dla prawdziwych chrześcijan, dla prawdziwych naśladowców Chrystusa Pana. To jest dla nich koniecznym, jeżeli chcą posiąść to jedno, do czego apostoł święty Paweł mówi, że on zdąża, jak oświadczył to w naczelnym naszym wersecie. Każdy z poświęconych, jeżeli chce w Chrystusie pozostać bezpiecznym, to nie może żyć tak po swoim poświęceniu, jak żył przed swoim poświęceniem. To życie jego musi ulec zmianie. I ta widoczna zmiana musi być widoczna na zewnątrz. Krew pokropienia musi być na zewnątrz drzwi widoczna. Proszę, braterstwa, on nie może się zajmować bardzo troskami tego świata. Każdy poświęcony musi, to podkreślam, że musi być gotowym stanąć po stronie Chrystusa. aby się nie wmieszać, kiedy świat z jego powabami obok przechodzi. Cielesne usposobienie prowadzi do śmierci nowego stworzenia. Nawet najwyższe formy cielesnego życia mogą do takiej śmierci doprowadzić. A jeśli ktoś raz jako niezdatna latorość zostaje odcięta, to jego upadek i zniszczenie będą tego skutkiem. Każdy ogrodnik może to potwierdzić. Cielesne usposobienie nie musi być koniecznie złym usposobieniem. Najlepsi ludzie, którzy nie są spłodzeni z Ducha Świętego, są jednak ludźmi cielesnymi. Słowo cieleśni nie znaczy tu nic więcej, jak tylko to, że tacy ludzie kierują się według swojego rozumu, według wskazań swoich zmysłów, według swojej mądrości i według swojej ludzkiej woli. I czy oni prowadzą życie na wyższym poziomie, albo brną w bagnie grzechu, to w obu wypadkach prowadzą życie cielesne. Dziecko Boże, spłodzone z Ducha Świętego, nie może według wskazań swojej woli żyć, chociażby żyło na najwyższym moralnym poziomie, to nie byłoby to duchowym jego życiem. Ono wstąpiło do życia na innym poziomie. I z tej przyczyny swoje wyżywienie czerpie z innego źródła. Według obrazu cieni przybytków, które jest za mną na ścianie rysunek, którego jest pokazany, to według tego obrazu nowe stworzenie wstąpiło do rzędu podkapłanów. I jako takie ma teraz prawo wstąpić do świątnicy. Korzysta więc w świątnicy ze światła złotego świecznika. Korzysta też w tym miejscu z możliwości spożywania chlebów pokładnych. Jak niewłaściwym byłoby, aby ono całe swoje życie przebywało na dziedzińcu i aby tam spało, aby tam się karmiło, tam pracowało i tam, żeby przebywało. Cel swojego namaszczenia i poświęcenia się dla świętej służby byłby chybiony i zamiar Boży byłby udaremniony i na pewno nie spotkałaby go pochwała ze strony Boga, ale na pewno spotkałby go gniew Boży i boska zapłata za swoją niestałość, a przykłady tego podane są w Piśmie Świętym, które nam są znane. Cielesne usposobienie nie znaczy nic innego, jak tylko służbę obozowi. Zamiast tego, że ono ma spełniać służbę przybytkowi. Ta służba obozowi może być korzystna. Ta służba może być sama w sobie całkiem czysta. Ale nie jest to jednak ta właściwa służba. Obóz nie jest miejscem przebywania dla podkapłanów. Obóz nie jest miejscem przebywania dla nowego stworzenia. Jest się przecież powołanym do służby w świątnicy. I ta służba dla Boga jest właśnie to jedno, do czego zdążamy. Jest to jedno nasze życie. Proszę braterstwa, z ducha spłodzone dziecko Boże jest przeznaczone do służby Bożej. Jest się szczególnie powołanym do służby Bożej. Jest się powołanym do życia duchowego. To jest to jedno. Musi być, to jedno musi być jego uwagą. Dlatego jednego Bóg go odłączył od reszty świata. I to musi mieć wpływ na jego pracę, na jego wolny czas, na wypowiadane słowa, na całe jego postępowanie, na całą jego drogę i to przez cały dzień, przez cały tydzień, przez cały rok i przez całe jego życie. Zastanówmy się, braterstwo, troszeczkę nad naszym czasem. Jak my mamy zużywać nasz czas? Tak jak od kapłana izraelskiego żądał Bóg części czasu czy całego jego czasu? Bóg od kapłana izraelskiego żądał całego jego czasu. Tak i od nas wymaga też całego czasu. Ale szafarstwo, dysponowanie tym czasem, jednak Bóg pozostawia nam. Daje nam to szafarstwo. Proszę braterstwa, Bóg pozwala nam zużyć nam dany czas na zdobycie codziennego pożywienia, na inne konieczne potrzeby, które są w naszym życiu, które służą nam i potrzebom tych, którzy są pod naszą opieką. Daje nam czas na spanie, na wypoczynek. Rozumiemy, że to wszystko jest według woli Bożej pod jednym warunkiem, że wszystko, cokolwiek czynimy, czy jecie, czy pijecie, czy pracujecie, wszystko jest czynione ku chwale Bożej. Niektórym po załatwieniu tych obowiązków potrzebnych do życia pozostaje bardzo mało czasu wolnego. Innym pozostaje nieco więcej tego wolnego czasu. Co z tym wolnym czasem mamy zrobić? Co z tym wolnym czasem mamy zrobić i co z tym wolnym czasem możemy zrobić? Proszę braterstwa, ten wolny czas, on nie należy nam. On należy naszemu Bogu. Dlatego nie możemy zaniedbać swojego szafarstwa do tych pozostałych okruchów naszego czasu. I nowe stworzenie, człowiek spłodzony z Ducha Świętego, to dla niego nie powstaje pytanie, co ze swoim czasem musi zrobić. Podkreślam ten wyraz, co on musi z tym czasem uczynić. Albo co on może z tym czasem uczynić. Czy ma go bez żadnej korzyści zmarnować? A może w tym czasie zwrócić swój umysł nieco do rzeczy świętych? Każdy może dokonać swojego wyboru sam. Jednak niech wie, że gdy to czyni, objawia przez to temperaturę swojego serca i objawia swoją odpowiedzialność. Obyś był zimny albo gorący, powiedział Chrystus Pan. Wiekowe rozstrzygnięcia zależą od takich właśnie poczynań. Skłonność do cielesnego lub do duchowego życia objawia się w tym, co on może albo co nie może uczynić, ale nie w tym, co musi albo że nie śmie tego uczynić. Człowiek poświęcony Bogu na służbę, ubiegający się o to jedno, o czym napisał apostoł w naczelnym wersecie, a napisał o nagrodzie w górze. W dwóch słowach to zsumował. To człowiek czyniący to jedno, co może czytać? Czy może czytać byle co? Czy może czytać wszystko, cokolwiek nawinie się pod rękę? On sam musi to dla siebie wyznaczyć. Jednak nie jest obojętne, czym my się karmimy. Jest materiał, który może być pokarmem do duchowego wzrostu. I jeżeli taki materiał wybierzemy, który będzie nam służył do dobrego usposobienia ducha, wtedy nie powinno być u nas żadnej trudności, żadnego ciężaru w tym, aby wybrać dobrze. Są niektóre rzeczy, które trzeba czytać, które są potrzebne dla zdobycia naszego chleba, środków naszego utrzymania, do naszej orientacji, w jakim czasie żyjemy i do tym podobnych rzeczy, to jest wszystko dobrze. Ale i w tej dziedzinie życia powinniśmy rozstrzygać, powinno u nas rozstrzygać poczucie naszej odpowiedzialności i ustalić granice, które będą zgodne z tym jednym celem, z zasadniczym celem, który mamy przed nami. Co poświęcone dziecko Boże może mówić? To jest ważna rzecz. Cześć dla Boga wskaże mu tą miarę. Wpływ jego postępowania na innych jest bardzo ważną rzeczą. Pamiętamy, że za dni apostołów to niektórzy faryzeusze i nauczeni w piśmie, starsi izraelscy, zobaczyli to na osobach, które według nich były bardzo niskiego stanu i na osobach, które nie miały wykształcenia, na nieuczonych osobach zauważyli, że oni obcowali z Jezusem. A po czym zauważyli? Zauważyli, że od Niego się uczyli, bo i mowa ich w tym zdradzała. I na pewno w tej ocenie faryzeusze i nauczeni w piśmie, na pewno w tej ocenie się nie mylili. Oby ludzie, z którymi my się spotykamy, mogli również u nas taką rzecz dostrzec, zauważyć. Są sprawy takie, które muszą być powiedziane. Muszą być powiedziane, czy to w domu, czy w pracy, czy w sklepie, czy na ulicy, czy w szkole, czy gdziekolwiek. Ale pamiętajmy zawsze, żeby te słowa były czyste, żeby one nie były dwuznaczne, żeby nie były brudne. Muszą być przystojne i muszą być dobre. Są też sprawy, które można mówić. Są to słowa szczególnej wagi. Są to słowa dla szczególnego celu, które wywierają szczególny skutek. Są to słowa, w których się mieści świadectwo ku chwale niebieskiego Ojca. One mogą opatrznościowo przynieść błogosławieństwo dla jakiejś strapionej duszy, jakiś polew wodą żywota w jakiejś części czyjegoś wzburzonego życia. Jakie słowa, takie słowa, proszę braterstwa, one więcej jak inne objawiają dobre skłonności wewnętrznego życia. wskazują, czy ta osoba, która wypowiada te słowa, jest napełniona Duchem Świętym, czy też nie. Szczególna sposobność wypowiadania pomocnych słów jest w zgromadzeniu ludu Bożego, w zgromadzeniu domowników wiary. Oby w tym miejscu nie było beztroskich słów. Oby w tym miejscu nie było słów, które nie mają celu i które nie mają miejsca. Proszę braterstwa, a na co my mamy patrzeć? Jest ważną rzeczą w dzisiejszej dobie. Proszę braterstwa, i w tym względzie musi też rozstrzygać poczucie naszej odpowiedzialności w stosunku do powierzonego nam szafarstwa. Chciałbym wspomnieć słowa zapisane w Psalmie 119. Psalm 119, wszyscy wiemy, że jest to najdłuższy psalm ze wszystkich innych. I słowa, które są zapisane w wersecie 37, mówią po trosze o czym, na co my możemy zwracać nasze oczy. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Prośba psalmisty Dawida do Boga o to, aby odwrócił jego oczy od patrzenia na marność. Mędrzec pański Salomon w Księdze Przypowieści w rozdziale 4, a w wersecie 25 napisał takie słowa. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. A więc braterstwo nie jest obojętne, na co my patrzymy w naszym życiu. Jak dysponujemy naszym czasem w stosunku do patrzenia naszego. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, to jedno, co naprawdę dla nas jest bardzo ważne, to jedno, co w życiu naszym ma zasadnicze znaczenie, aby nasze pokrewieństwo z Chrystusem, żeby rozpoznać i do czego my też przez Niego zostaliśmy pochwyceni. To jest to jedno w obecnym wieku, ten jeden cel, ten jeden powód pomiędzy czasem zesłania Ducha Świętego a uwielbieniem Kościoła. Nic innego nie jest tak ważne. Żadne zdobycie ziemskich wartości, zdobycie wiedzy, nic nie może z tym jednym się równać w naszym życiu. Dużo rzeczy ma tylko podrzędne znaczenie, ale to jedno, bezwzględnie, to jedno ma zasadnicze znaczenie w naszym życiu. I na to jedno, myślę, że bracia starsi, bracia nauczyciele w Kościele powinni kłaść największy nacisk. Bo ci mogą więcej niżeli inni. To niebieskie powołanie z całą jasnością i z całą ważnością przedstawić z całą powagą, ale również będąc dobrym przykładem w swoim życiu dla trzody pańskiej. Nigdy nie było tak potrzeba jak dzisiaj, by zwracać uwagę tak nauczycieli, jak też i uczących się na to palące zagadnienie. Dzisiaj sposobność bardzo szybko mija. Czas przyjemny wyraźnie się kończy. Można to wyraźnie zauważyć. Tak w zborach, jak też i wydarzenia, które się dzieją w otaczającym nas świecie. A z ukończeniem tego przyjemnego czasu, z ukończeniem się tego dnia, mija też sposobność, aby mieć udział w cierpieniach Chrystusowych. Aby w tych cierpieniach Chrystusowych mieć udział, a tam, gdzie nie ma cierpienia z Nim, tam też i panowania z Nim nie może być. Nasza droga zawsze jest wąską drogą. Droga do niebiańskiej Ojczyzny zawsze jest wąską drogą. Jeszcze istnieje obowiązek naszego biegu. Jeszcze istnieje obowiązek, aby się niektórych rzeczy tego świata wyrzec. Wyrzec na tym świecie, a do tego jednego, do tego celu w górze, aby dążyć. I z tym celem, i tym celem, braterstwo, jest zawsze przemienianie się w podobieństwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego, umiłowani w Chrystusie Panu, braterstwo, zwracajmy naszej uwagi tyle, ile tylko jest możliwe ku temu jednemu. Bo chodzi o wielką stawkę. Bo chodzi o nasze życie. Dopuśćmy, aby to było naszym największym, pierwszym celem, pobudzającym celem nasze siły przez cały czas naszego życia. Oby nam Pan Bóg dopomógł, aby ten obraz podobieństwa Chrystusowego mógł być widziany w nas, mógł być objawiony w nas, teraz w doczesnym życiu, w cierpieniach razem z Nim, a potem w Jego zmartwychwstaniu i przyszłej chwale, czego daj nam Boże. Amen. Thank you.